Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nie wiem, czy to jest świętokradcze rozpoczęcie poranka wnet, ale tak rozpoczynam, bo Jan Pospieszalski jest w studiu i jakoś chciałem go przywitać. Dzień dobry, panie Janie.
Witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Wnet i wszystkich, którzy będą słuchali nas później przez sieć post factum.
Post factum podniósł mi Jan Pospieszalski ciśnienie, bo dzisiaj jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów, a pan Jan powiedział zupełnie coś innego.
Tak, dzisiaj jest od 2005 roku Polacy świętują Narodowy Dzień Życia. Narodowy Dzień Życia ustanowiony uchwałą Sejmu 27 sierpnia 2004 roku. Trzeba zdać sobie sprawę, jaki to był pejzaż polityczny i społeczny w tamtym czasie. To jest 2004 rok, jest euforia wejścia do struktur Unii Europejskiej. Mamy z jednej strony ten cały aspekt ekonomiczny, który wiązał się z tym, ale z drugiej strony mamy również ogromne ciśnienie środowisk liberalnych, szczególnie tej grupy, która dążyła do legalizacji mordu prenatalnego w formie takiej, jak było to w PRL-u. Ta grupa nigdy nie spoczęła na laurach. Ustawa chroniąca życie w 1997 roku, przyklepana przez Trybunał Konstytucyjny, obowiązywała w Polsce. Mieliśmy wtedy i mamy do dzisiaj jedno z najlepszych praw chroniących życie. I grupa posłów przytomnych, świadomych i z takim profetycznym widzeniem spraw uznała, że trzeba w jakiś sposób uroczysty, ale jednocześnie na poziomie w porządku państwowo-prawnym zagwarantować prawo do życia. I tam jednym z głównych inicjatorów był Marek Jurek. I wyobraźcie sobie, stał się cud. W polskim parlamencie stał się cud w koalicji czwartej kadencji Sejmu, gdzie 216 posłów to byli aborcjoniści, to był SLD-UP. Pamiętasz ten klimat, jak to wyglądało? Pozostałe partie miały gdzieś tak około 50 posłów, to była Samoobrona, Platforma Obywatelska,
Prawo i Sprawiedliwość
i PSL. I wyobraź sobie, w tamtym klimacie politycznym i mentalnym grupa odważnych ludzi przeforsowała uchwałę, która, uwaga, czytam, której jej celem było refleksja nad odpowiedzialnością władz i społeczeństwa za ochronę życia, za promocję rodziny jako związku kobiety i mężczyzny wraz z dziećmi, za wspieranie działań na rzecz ochrony życia. Uchwała podkreślała, że silna rodzina jest fundamentem kapitału ludzkiego oraz najlepszym środowiskiem dla rozwoju jednostki. Święto to jest okazją do przypominania o prawie do życia i rozwoju od poczęcia aż do naturalnej śmierci, co jest wartością chronioną również przez Konstytucję Rzeczypospolitej. I mało tego, żeby promować tą wartość, te cele Dnia Narodowego Dnia Życia, promować w kulturze, w mediach, w edukacji, ale przede wszystkim zagwarantować obecność tej refleksji w porządku publiczno, a przede wszystkim państwowo-prawnym. Państwowo-prawnym. I rzeczywiście przez pierwsze lata. Potem mieliśmy zmianę władzy, potem mieliśmy 2005 rok, Lech Kaczyński zostaje prezydentem, Prawo i Sprawiedliwość wraz z tą koalicją robi
Romanem Giertychem i Andrzejem Lepegiem.
Tak, buduje jakąś tam kruchą większość, ale w tym porządku kultury, eventów, budowania jakichś wydarzeń, ta promocja życia ma miejsce. I właściwie dzisiaj tak się zastanawiam, jak to się stało, że w tamtym Sejmie, zdominowanym przez środowisko liberalno-lewicowe, udało się zrealizować ten projekt.
Po prostu środowiska konserwatywne i PSL miały przewagę nad SLD.
216 posłów UP, SLD, a przecież w Platformie też było masa ludzi o liberalnych poglądach.
Wtedy Platforma była inna.
Być może tak.
No, ale wtedy były rekolekcje, wtedy były zupełnie inaczej.
Rekolekcje, tak, łagiewnickie. Natomiast to, co ty mówisz, oczywiście potem w 2018 roku, dokładnie na tą datę nastąpiła nakładka tego święta Polaków ratujących, pamięci Polaków ratujących Żydów. Ja jeszcze tylko przypomnę, dlaczego 24 marca był ustanowiony dniem, Narodowym Dniem Życia. Otóż 25 Jan Paweł ustanowił 25 marca Dzień Świętości Życia, ponieważ obchodzimy w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Zwiastowania Pańskiego jako 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. W związku z tym to święto liturgiczne jakby no, wskazywało, nadawało kontekst temu, czym był Narodowy Dzień Życia. I przyznam się szczerze, że ta uchwała, która mówiła, że w porządku publiczno-prawnym czy państwowo-prawnym należy chronić życie, należy dbać o tą, jakby budować tą kulturę życia, pojmowaną jako ochrona życia od narodzenia aż do śmierci, naturalnej śmierci, jako kultura życia, jako związek kobiety i mężczyzny, jako ochrona dzieci. Otóż od tego momentu, mimo że środowiska konserwatywne w reprezentację polityczną miały już coraz większą, to w tym sensie państwowo-prawnym było coraz gorzej. Patrząc na to, co dzisiaj się dzieje od 2 lat, no to mamy do czynienia z jakimś absolutnie aberracją. No, aberracją polegającą na tym, że mamy wytyczne niejakiej pani Leszczyny, niejakiego pana Bodnara, obaj nie są już w rządzie, ale pan Tusk, który wtedy na konferencji prasowej ogłosił to, że będą otwierali furtki dla mordu prenatalnego, dla legalizacji mordu prenatalnego, że będą ogłosili wytyczne, które pozwalają za pomocą świstka od psychiatry powiedzieć, że będę miała traumę, jakby mi się rozstępy na brzuchu zrobią od tej ciąży. W związku z tym, przepraszam za wyrażenie, należy mi się aborcja. No i jako pewne dobro, jako jakiś akt, w ogóle nie wiadomo jaki szczęśliwy zbieg okoliczności. Także to od tej pory, od tamtego 2005 roku, kiedy po raz pierwszy ten Narodowy Dzień Życia był obchodzony, już mamy tylko coraz gorzej.
2004 rok, przypomnijmy, to był ostatni rok życia świętego Jana Pawła II. Autorytet świętego Jana Pawła II był bardzo duży i szacunek wśród polityków również był duży. To się bardzo od tego czasu zmieniło. Przez te 22 lata 2 kwietnia będzie obchodzić kolejną rocznicę śmierci papieża Polaka, który rozgranicza, mówił, cywilizacja miłości, cywilizacja śmierci. A do jakiej cywilizacji należy twoim zdaniem Donald Trump?
Donald Trump należy niestety do cywilizacji śmierci, ponieważ do tej pory...
Całkowicie konserwatywne poglądy. Pozwolę skończyć.
Nie. To nie, znaczy nie całkowicie konserwatywne. To na poziomie werbalnym to można wszystko zrobić. Wiesz. Oczywiście powiedzieć, że są dwie płcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwróć uwagę, jak wygląda historia z ochroną życia w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory ani J.D. Vance, ani Rubio, ani ci najbliżsi współpracowniki, czy tam współpracownicy Hexet, czy te dwie panie, które jedna z Turcji Gablalt i tak dalej, nie były w stanie na poziomie federalnym zagwarantować ochrony życia. Mord prenatalny nadal jest rozstrzygany na poziomie prawa stanowego. Część stanów respektuje prawo do życia i chroni życie, a w większości stanach, czy no w miażdżący, no inaczej, przynajmniej ponad połowa stanów w dalszym ciągu ma bardzo liberalny stosunek do tego, to znaczy taki wynikający z tej dopuszczalności aborcji. Aborcja dzisiaj jest jednym z największych, najliczniejszych powodów uśmiercania ludzi na świecie. Nie bomby spadające na Libanem, Teheranem czy Tel Awiwem. To mord prenatalny jest dzisiaj tym, co zbiera najstraszliwsze żniwo ludzkiego życia. I zarówno w krajach Azji, jak i w obu Amerykach, niestety również w Polsce. Nie mamy statystyk jeszcze za 2025 rok, ale w 2024 roku, tylko od 30 sierpnia, gdzie Leszczyna z Bodnarem uruchomili tak zwane furtki, otworzyli furtki, czyli za pomocą tego świstka lekarskiego od psychiatry, że kobieta będzie miała złe samopoczucie, albo będzie miała jakieś traumy, albo będzie miała jakieś problemy psychiczne, można w Polsce dokonywać legalnej aborcji. I wyobraź sobie, że w 2024 roku dokonano tych aborcji 890, czyli Blisko, to jest to, co my wiemy, które te przypadki oznaczone statystyką medyczną i tak dalej. Obok tego jest ta wielka ciemna strefa aborcji farmakologicznych, chemicznych, które wykonywane są poprzez dystrybucję środków poronnych w internecie.
No i jest jeszcze uchwała chyba Parlamentu Europejskiego o pieniądzach przeznaczonych na to, żeby można było dokonać aborcji w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
Dokładnie tak. Mało tego. Mamy dwa tygodnie temu mieliśmy sesję Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącą sprawiedliwości dla kobiet, w której tą sprawiedliwość właśnie zdefiniowano jako dostęp do zdrowia reprodukcyjnego. Wiadomo, zdrowie reprodukcyjne z eufemizmem oznacza się mord prenatalny. Także mamy o to zestaw. I zresztą słuchaj, no wtedy w 2004 roku, jak Marek Jurek i grupa posłów przeforsowała, albo udało jej się zdobyć tą większość, żeby tą uchwałę po prostu głosować pozytywnie w Sejmie, no to oni zdawali sobie sprawę, bo przecież to ciśnienie zewnętrzne tych organizacji unijnych, ETS-ów, różnych parlamentów europejskich.
Jeszcze wtedy było zupełnie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka i tak dalej. Ale nie! Przecież te środowiska liberalne cały czas mówiły, że prawa kobiety
było, ale
i tak
to
dalej.
Było na innym poziomie. To jeszcze raz wracam do tego, że był to moment, w którym kończył się pontyfikat świętego Jana Pawła II, więc atmosfera w Polsce była zupełnie inna.
Tak, w Polsce. Ale weź pod uwagę, że to ciśnienie zewnętrzne różnych fundacji powstających jak grzyby po deszczu, różnych organizacji pozarządowych, które właściwie były fundowane po to, żeby rozwalać ład społeczny w Polsce na grantach zewnętrznych, to powodowało to ogromne ciśnienie w sferze publicznej, w debacie publicznej, w kulturze. Ja sam prowadząc program pamiętam, jak liczne były środowiska, które przychodziły do nas, do studia, wykrzykiwały coś o prawach reprodukcyjnych, o prawach kobiet, o wolnym wyborze i tak dalej. I tak dalej.
To wracam do pytania o Donalda Trumpa. Przepraszam, wrócimy do tematów demografii, ale czy wojna w Iranie jest w imieniu Jana Pospieszalskiego?
Nie jest moja wojna, nie jest w moim imieniu, ale wiesz co, masz od tego lepszych specjalistów. Bo
ale
poruszyłeś...
to jest etyczne pytanie.
No to etyczne. No, to jest pytanie etyczne, nie jest wojną. Sposób, w jaki została rozpoczęta, wszystko, co dzieje się dzisiaj, nie wiem, z trwogą patrzę na te wielkie samoloty desantowe, które mają podobno zajmować tamte wyspy. I to jak dalece Trump i Amerykanie dali się wkręcić Netanyahu przez ten, w jego politykę, politykę wielkiego Izraela, tej obłąkańczej herezji chrześcijańskiego syjonizmu, to wszystko nie wygląda dobrze.
Co to jest ten chrześcijański syjonizm?
No przecież wielokrotnie na antenie mówiliśmy o tym, mówiliście o tym. Chrześcijański syjonizm, czyli herezja chrześcijańska, która upudrowana w biblijne, czy nowotestamentowe szaty uznaje, że właściwie tym, co chrześcijanin dzisiaj powinien robić, to popierać we wszystkim naród Izraela, czy państwo Izrael również, ponieważ ono jest emanacją tej wielkiej biblijnej zapowiedzi, że zgromadzę was we wszystkich krajów. Tu mamy Izajasza, tu mamy powoływanie się na różne księgi, również księgę kapłańską, księgę rodzaju. Także, ale wiesz, jak mówimy o kwestii żydowskiej, no to właśnie ty powiedziałeś, bo ty się żachnąłeś, że 24 dzień marca jest dniem pamięci o Polakach, upamiętnieniem Polaków, którzy zginęli albo którzy w ogóle mieli odwagę ratowania Żydów. I oczywiście ja rozumiem, że jest pewne jungtim, jest pewna zbieżność tych dwóch upamiętnień, to znaczy pamięci o tym, że życie i że nie będzie narodu bez dzietności, bez szacunku do życia, bez szacunku do życia na poziomie tym rodzinnym, że rodzina jest miejscem, gdzie to życie się tworzy, gdzie ono się pojawia, gdzie ono wzrasta, gdzie ono się kształtuje, gdzie ono dojrzewa. Że państwo powinno naprawdę dbać o to życie jako największy skarb narodu, jako największy zasób narodu. W 18 roku na to została nałożona to święto upamiętniające ulmów, a przez to wszystkich tych, którzy ginęli, którzy mieli odwagę w tym absolutnie szalonym czasie okupacji ratować swoich sąsiadów pochodzenia żydowskiego. Ulmowie za to zapłacili potworną cenę i tutaj mamy tą zbieżność, bo przecież Wiktoria Ulmowa również była w ciąży i wśród ofiar było dziecko nienarodzone. Także tutaj mamy mamy pewną zbieżność, jak również zbieżność tą, że zarówno mord prenatalny, jak i zbrodnie niemieckie na Polakach, którzy i na Żydach, były motywowane obłąkańczą ideologią. Obłąkańcza ideologia stoi również za mordem prenatalnym, takim, że życie ludzkie jest, można relatywizować, że wartość tego życia, czy świętość tego życia można wzajemnie, można dowolnie uznawać i jak się chce według swojego widzimisię. Także to jest oczywiście sens. Natomiast moim zdaniem błędem było, bo można było ustanowić każdy inny dzień. Dlaczego? Dlatego, że ja dopiero post factum dowiedziałem się, co się wydarzyło w Markowej po 24 marca, bo to jest niesamowicie ważne. Otóż, jak mówią kronikarze, historycy, do końca wojny w Markowej, po tym strasznym mordzie dokonanym przez Niemców na rodzinie Ulmów, przetrwało 21 obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Co działo się w sercach, w sumieniach, w umysłach, w emocjach tych ludzi, którzy mieli na strychach, w piwnicach, w swoich stodołach, ukrytych swoich sąsiadów pochodzenia żydowskiego do końca wojny, przez ten cały rok, no to jest niewyobrażalna rzecz. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak my byśmy się zachowali dzisiaj. W związku z tym ta pamięć o tych, którzy mieli odwagę, którzy i przeżyli na szczęście, szczęśliwie nie, nikt ich nie wydał i szczęśliwie nerwy im nie puściły i potrafili do końca wojny chronić tych swoich sąsiadów pochodzenia żydowskiego w swoich domach, ryzykując to, co przecież widzieli w obejściu państwa Ulmów. Jest to rzeczą niebywałą. Także moim zdaniem można było następny dzień, jeszcze następny.
Ale może jeden z drugim dniem się nie pokłóci.
No tylko, że właśnie ponieważ w debacie publicznej tą pamięć o Polakach i ta próba rzeczywiście podniesienia do rangi, do takiego ważnego, głównego, jednego z głównych motywów, które dzisiaj prześwietlają naszą refleksję dotyczącą II wojny światowej, to podniesienie tego heroizmu Polaków, którzy mieli odwagę ratować Żydów, co dzisiaj jest kwestionowane przez środowiska nie tylko naukowe, przecież ta Centrum Badań nad Zagładą Żydów, finansowane z mojego i twojego podatku, opowiada bzdury i po prostu publikuje rzeczy, które są absurdalnymi kłamstwami, no, jakieś fejki. Także to jest tak, naukowcy na poziomie, w ogóle się nie chcę mówić. Także to wszystko, co się wyrabia, godne jest tego, żeby podnosić ten temat Polaków ratujących Żydów, natomiast źle się stało, że tak jak widzisz, ta pierwsza nasza, ten small talk przed wejściem na antenę, dla ciebie było zdziwieniem, że istnieje coś takiego jak Narodowy Dzień Życia, który, uwaga, co jest jeszcze istotne, bo dzisiaj mamy bezprzykładny atak na to, bo mówisz tak, Parlament Europejski, rezolucja, ale co dzieje się w Polsce? No, rozwody u notariusza, Krzysiek, rany boskie, przecież to jest deprecjacja w ogóle rodziny, to jest jakiś w ogóle, uchwała miast polskich, która wzywa do tego, żeby zrobić transkrypcję tych aktów ślubu, tak zwanych ślubów jednopłciowych zawieranych gdzieś w krajach innych Unii Europejskiej, ponieważ w Polsce jeszcze nie ma tej ustawy, ale można uchwałą miast polskich przejść do Urzędu Stanu Cywilnego, oderwać, tak jak oderwać płeć od imienia i dzieciakom, które sfiksowały w szkołach podstawowych, nazywać ich innym imieniem niż ich płeć. To są uchwały miast polskich. To dzieje się na poziomie publiczno-prawnym w samorządach. Tak? To są dyrektywy wydawane przez rozgrzanych ideologicznie burmistrzów czy prezydentów miast, tak jak Dulczesca czy Sutryk czy Zdanowska i oni rozporządzenia do Urzędów Stanu Cywilnego będą wysyłali.
A powiedział to Jan Pospieszalski. Nie wiem, kto jest seniorem rodu Pospieszalskich teraz?
Z tej grupy mieszkającej w Polsce ja, a diaspora to Antoni, mój starszy brat. Natomiast korzystając z okazji, dwie rzeczy chciałem jeszcze zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli na Narodowy Marsz Życia, który będzie w niedzielę, drugą niedzielę po Wielkanocy 19 kwietnia. Tu do Warszawy ruszamy z placu Placu Teatralnego czy z Placu Zamkowego. Natomiast druga inicjatywa, o której mało się wie, otóż 8 maja na ulicy Karowej, stąd kilka metrów, no możemy razem tam pójść z mikrofonem, będzie odsłonięcie pomnika bohaterskiej położnej z Auschwitz Stanisławy Leszczyńskiej. Ona też cudownie w sobie spaja te dwie rzeczy. Ratowanie Żydów i ochronę życia.
O czym powiedział Jan Pospieszalski. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 7:29.